Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 14 października wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie przedstawimy relacje z kolejnego dnia obrad synodu. Nadamy też rozmowę z uczestniczącym w zgromadzeniu synodalnym biskupem Antonim Dziemianko z Białorusi. Natomiast w audycji z cyklu Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek będzie dziś mówił o pobycie świętego Pawła na Cyprze.
Synod biskupów kontynuuje obrady na kongregacjach generalnych. Na dzisiejszej sesji przedpołudniowej zabrał głos Ojciec Święty. Mówił o doniosłości egzegezy biblijnej, odwołując się do soborowej konstytucji o objawieniu Bożym Dei Verbum.
Arcybiskup Evarist Pinto z Pakistanu mówił o sytuacji prowadzenia duszpasterstwa słowa w środowisku złożonym w przeważającej mierze z analfabetów. Biskup Guy Paul Nujaim z Libanu zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo ideologicznej interpretacji Pisma Świętego. Nawiązał przy tym do rzeczywistości Bliskiego Wschodu w odniesieniu do biblijnej ziemi obiecanej, przyrzeczonej Izraelowi. O dramatycznych dla libańskich chrześcijan konsekwencjach tego stanu rzeczy, zwłaszcza o masowej ich emigracji pod presją muzułmanów, mówił z kolei maronicki patriarcha kardynał Nasrallah Pierre Sfeir.
Arcybiskup Valmor Oliveira de Acevedo z Brazylii mówił o problemie sekt w Ameryce Łacińskiej. Jego zdaniem przechodzenie katolików do innych grup religijnych jest wynikiem nieodnajdywania przekonującej mocy Słowa Bożego w Kościele, o czym świadczy często ich późniejsza pozytywna przemiana w postawach moralnych. Prymas Irlandii, kardynał Sean Brady, przybliżył znaczenie Słowa Bożego w pojednaniu irlandzkich katolików i protestantów oraz wkład protestantyzmu w upowszechnienie na Zielonej Wyspie Pisma Świętego. Na przemieniający charakter znajomości Słowa Bożego wskazał biskup Antony de Votta z Indii. Postulował upowszechnianie wśród wiernych kultury biblijnej, dzięki której mogą zostać przezwyciężone uprzedzenia społeczne czy religijne. Indie potrzebują bardziej świadków niż nauczycieli, dodał biskup de Votta.
O misyjnego ducha w bezpośrednim głoszeniu Słowa Bożego zaapelował do biskupów przedstawiciel Konferencji Episkopatu Meksyku. Biskup Faustino Armendariz Jimenez stwierdził, że współcześni pasterze powinni na wzór apostołów być raczej rybakami niż dozorcami akwariów, raczej uczniami i sługami słowa niż jego posiadaczami. Natomiast arcybiskup Dermot Martin zaryzykował stwierdzenie, że w sytuacji daleko posuniętej sekularyzacji pewna, acz powierzchowna znajomość spraw religijnych może być nawet przeszkodą w przyjęciu wiary, czego dowodzi już historia spotkania Jezusa ze swymi ziomkami z Nazaretu. Zdaniem irlandzkiego hierarchy skuteczność głoszenia słowa zostanie zachowana, jeśli temu towarzyszyć będzie hermeneutyka miłości i miłosierdzia.
W kuluarach auli synodalnej rozmawiam z księdzem biskupem Antonim Dziemianko z Białorusi. Księże biskupie, od ponad tygodnia codziennie, dwa razy dziennie zasiada ksiądz biskup naprzeciwko Ojca Świętego w gronie ojców synodalnych z całego Kościoła. Jakie to doświadczenie?
Doświadczenie jest ogromne. Przede wszystkim Ojciec Święty razem z nami się modli, poprowadził medytację w pierwszych dniach, a też widzę, że bardzo pilnie, uważnie słucha i to też nas zachęca do takiej głębszej pracy. Spotykam się z biskupami, którzy opowiadają o Kościele, który ma rozwinięte struktury, ma głębokie tradycje, ale też tak samo spotykam się z hierarchami, którzy opowiadają o cierpieniach Kościoła w naszych czasach, na przykład w Czadzie, w północnoafrykańskich republikach, kiedy z powodu swoich przekonań chrześcijanie nieraz skazani są na bardzo trudne warunki życia, a jednak biskupi pięknie wypowiadają się, że jednak trwają, nie mając środków do życia, nie mając pracy, jednak trzymają się Kościoła, medytują Pismo Święte i Duch Święty pomaga tym chrześcijanom wytrwać w bardzo trudnych okolicznościach ich życia. Też występowali hierarchowie z Indii, którzy mówili o takim fundamentalizmie, ataku na katolików, tych, którzy nie tylko ich nie rozumieją, ale też tak samo i nie cierpią. Ale z drugiej strony biskupi Australii mówili o innym doświadczeniu, jak dotrzeć do wiernych, kiedy na przykład mieszkający tam ludzie używają 1200 języków. Jak przetłumaczyć Biblię na język każdego szczepu, to też tak samo niesamowicie trudna sytuacja, ale Duch Święty działa w Kościele i te problemy, które zdawałoby się z punktu ludzkiego, organizacji czysto ludzkiej, nie da się pokonać, nieraz z łatwością się pokonuje. Ksiądz kardynał odpowiedzialny za Cor Unum opowiadał taki przykład, że jakiś szczep nawet nie ma języka pisanego, alfabetu, ale sfinansowali druk Biblii w tym języku, aby właśnie i ten szczep mógł czytać, rozważać Słowo Boże gdzieś tam chyba w centralnej Afryce.
Większość ojców synodalnych już wystąpiła na forum Zgromadzenia Synodalnego. Jaki obraz Kościoła wyłania się z tych wystąpień? Jakie tematy dominują?
Różne są tematy. Ja na zgromadzeniu przedstawiłem obraz Kościoła katolickiego na Białorusi, bo chociaż struktury Kościoła katolickiego na terytorium dzisiejszej Białorusi istnieją ponad 600 lat, to jednak Biblia na język białoruski urzędowo przez Kościół zaczęto tłumaczyć w latach 90. To znaczy przedtem byli próby poszczególnych księży, też tak samo protestanci tłumaczyli na język białoruski, ale z nastaniem wolności religijnej była taka potrzeba mieć lekcjonarzy w języku białoruskim. Pięknie tutaj wypowiedział się jeden biskup afrykański, który mówił, że od dzieciństwa było praktykowane czytanie Pisma Świętego w domu. I on już po skończeniu biblikum, kiedy już jest biskupem, wykładowcą na uniwersytecie, przyjeżdża do domu i razem z rodzeństwem, razem z rodzicami czytają Pismo Święte i każdy się wypowiada. I mówił, że zdziwiony jest, że nieraz mama potrafi wypowiedzieć tak głębokie myśli, że on po takich studiach nieraz dostrzega, że nie może do tego dotrzeć. Tutaj na synodzie dostrzegamy także i to, że z wielu krajów docierają relacje, jakie ofiary ponieśli wierni, głosiciele Słowa Bożego, przekazując następnym pokoleniom Słowo Boże.
Kościół na Białorusi też ma swoje martyrologium w tej dziedzinie.
Tak, ma swoją martyrologium, dlatego że w centralnej i wschodniej części kraju w 1937 roku byli zlikwidowani ostatnie duszpasterze księży. Dzisiaj wystąpił biskup z Wietnamu, który mówił o martyrologium katolików wietnamskich. Cierpienie za Ewangelię, za głoszenie Słowa Bożego, ten Kościół nam jest bliski.
Powracając do tematu trudnego okresu prześladowania Kościoła na Białorusi, w jaki sposób Słowo Boże przetrwało te trudne czasy?
Słowo Boże znane było dla wiernych dzięki temu, że kapłani to Słowo przekazywali w formie lectio divino. Nie wolno było przesłać książki żadnej religijnej, była Biblia i to jakby dopingowało, żeby częściej do niej zaglądać. Różaniec też jest tą modlitwą, która pomaga zrozumieć Biblię. O tym mówił arcybiskup Astany z Kazachstanu. Mówił, że wierni wywiezieni na tamte tereny zachowali wiarę dzięki temu, że modlili się sami na różańcu, medytowali tajemnicy różańca i nauczyli modlić się na różańcu także swoje dzieci i wnuki.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w kuluarach Auli Synodalnej rozmawiałem z księdzem biskupem Antonim Dziemianko z Białorusi, ojcem synodalnym. Serdecznie Bóg zapłaci.
Śladami apostoła narodów. Wydarzenie na Cyprze.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Cypr. Jedna z większych wysp Morza Śródziemnego, bo licząca około 220 km długości i około 80 km szerokości, wspominana przez Homera w Iliadzie i Odysei, zawdzięcza swoją nazwę bogatym i eksploatowanym już w starożytności pokładom miedzi, po grecku Kypros. Ze względu na bujną roślinność i niezwykłe okazy flory, poeci starożytni nazywali Cypr pachnącym, a jedno z drzew, nawet w innych krajach, swoją nazwą Cyprys, będzie przypominać daleką swą ojczyznę. Jakże tu nie wspomnieć cyprysów rosnących we włoskiej Toskanii, uwiecznionych na płótnach wielu znakomitych i sławnych mistrzów. O wyspie Cypr mówi też mitologia, która wskazuje miejsce, gdzie z piany morskiej, właśnie w pobliżu wyspy, wyłoniła się Afrodyta, cypryjska pani, opiewana przez autorów greckich, m.in. przez Aeschylosa i Eurypidesa, jak i łacińskich, zwłaszcza Wergiliusza. Cypr był początkowym etapem pierwszej podróży misyjnej Barnaby, Pawła i Marka, odbytej orientacyjnie w latach od 47 do 48 roku. Statek zarzucił kotwicę w porcie Salaminy. Z racji na wielu żyjących tutaj Żydów, ewangelizację rozpoczęto od synagog. Łukasz wprawdzie nie wspomina o sukcesach, jak to czyni w odniesieniu do działalności apostołów w Antiochii Syryjskiej, ale mówi, że przeszli oni przez całą wyspę aż do Pafos. Co prawda na wyspie istniało wtedy kilkanaście miast, jak informuje nas o tym Pliniusz Młodszy, ale można przypuszczać, że nauczanie apostołów ograniczyło się do tych dwóch miast wyspy, czyli Salaminy i Pafos, połączonych długą i przecinającą całą wyspę drogą rzymską o długości około 200 kilometrów. Dzieje apostolskie opisują pewien znaczący epizod z pobytu Barnaby i Pawła na Cyprze. Apostołowie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka żydowskiego imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać Słowa Bożego, lecz przeciwstawił się im Elimas, mag, tak bowiem tłumaczy się jego imię, usiłując odwieść prokonsula od wiary. Ale Szaweł rzekł: o synu diabelski, pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości, czyż nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność i chodząc w koło szukał kogoś, kto by go prowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką pańską. Tyle dzieje apostolskie. Użyty w odniesieniu do tajemniczego Żyda grecki termin magos oznacza człowieka obeznanego z prądami okultystycznymi swojej epoki, odwołującego się do nieznanych ogółowi sił natury i uchodzącego za wróżbitę. Przebywał on na dworze rzymskiego prokonsula Sergiusza Pawła. Fakt ten nie zadziwia, jeśli weźmie się pod uwagę skłonność Rzymian do okultyzmu. Znani pisarze starożytnej epoki, na przykład Cyceron i Horacy, stwierdzają rozpowszechnianie się zabobonu w miejsce upadającej wiary w bogów. Łukasz Łukasz, opisując pobyt Barnaby i Pawła na Cyprze, więcej uwagi poświęca fałszywemu prorokowi żydowskiemu niż nawróconemu prokonsulowi rzymskiemu. Być może chce przez to pokazać, że zaraz na początku swojej działalności apostołowie napotkali na ludzi, którzy, uciekając się do tajemniczych sił i spektakularnych efektów, próbowali wpływać na podejmowanie decyzji przez konkretnych ludzi. Magia sprzeciwiała się zawsze religii i próbowała zwalczać jej znaczenie w wielu zasadniczych dla człowieka dziedzinach. Od wierzeń ludów pierwotnych aż do tych najbardziej cywilizowanych, magia wciąż idzie w ślad za religią, aby w chwili jej upadku czy kryzysu opanować jak najszybciej jej przestrzeń. To niebezpieczeństwo dotyczy zarówno całych społeczeństw, jak i konkretnych osób. Człowiek stworzony jako istota religijna nie jest szczęśliwy bez odniesienia do transcendencji. W duchowych poszukiwaniach jest jednak narażony na wiele trudności i łatwo staje się ofiarą religijnych surogatów. Dzisiaj o praktykowaniu magii w krajach misyjnych wielokrotnie opowiadają nam misjonarze. Ale również w społeczeństwach bogatych nie brak przecież takich, którzy odsuwając się od religii, próbują na swój sposób zjednywać sobie wpływy niewidzialnego i tajemniczego świata. O aktualności samego zagadnienia świadczą stwierdzenia katechizmu Kościoła katolickiego, który wróżbiarstwu i magii poświęca 3 dosyć obszerne paragrafy. Warto przytoczyć choćby jeden z nich. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonych z miłującą bojaźnią, które się należą jedynie Bogu. Wydarzenie w Pafos było dla Barnaby i Pawła ostrzeżeniem dla nowej religii przed niebezpieczeństwami grożącymi jej ze strony fałszywych proroków, usiłujących uszczęśliwiać ludzi rzekomą znajomością przyszłości i wywoływaniem przez to w człowieku zadowolenia lub niepokoju. Możemy przypuszczać, że Paweł znał te tendencje istniejące również w niektórych prądach judaizmu i dlatego tak skutecznie mógł się przeciwstawić w obecności prokonsula rzymskiego wywodom Elimasa. Apostoł bardzo trafnie zarzucił fałszywemu prorokowi, przytaczając słowa księgi Ozeasza, że wykrzywia proste drogi pańskie. Od wydarzenia w Pafos Paweł stanął na czele wyprawy. Nigdy jednak nie wrócił na Cypr w ciągu swoich licznych następnych podróży. W przyszłości będzie tu działał Barnaba i według pewnej tradycji zginie właśnie na swojej rodzinnej wyspie śmiercią męczeńską z ręki swych rodaków, zwolenników Elimasa.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.